Debata w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa przy głośnikach, witam Panów w studiu Rembrandt Polskiego Radia Białystok. Dzisiaj będziemy debatowali o Puszczy Białowieskiej. Będziemy starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy bardziej dbać o interesy ludzi czy przyrody? Co może przynieść lepsze korzyści? Jak wykorzystać Puszczę Białowieską jako atut, a nie przekleństwo? W naszym studiu starosta hajnowski Włodzimierz Pietroczuk, Marek Masłowski, wicedyrektor, zastępca dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, profesor Marek Konarzewski, ekolog, najwybitniejszy w województwie podlaskim.
Dzień dobry.
Pan Mateusz Gutowski, działacz Platformy Obywatelskiej, mieszkaniec Białowieży.
Dzień dobry Państwu.
Pan Mikołaj Janowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry.
Eugeniusz Czykwin z Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł.
Dzień dobry Państwu.
I Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, również poseł. Lech Pilarski, ja będę starał się prowadzić tę rozmowę i wydaje mi się, że sprawa jest na tyle interesująca, jeśli chodzi o Puszczę Białowieską i rozwiązania, które powinny zostać tam zastosowane, bo niedługo problem się rozwiąże, to znaczy zostaną drzewa, nie będzie ludzi. Panie starosto, jakby pan to skomentował?
No, sprawa najważniejsza chyba od kilkunastu już lat jest znalezienie mądrego kompromisu między potrzebami puszczańskiej przyrody, a potrzebami ludzi, którzy zamieszkują w otoczeniu tej przyrody, którzy nawet zamieszkują wewnątrz tej przyrody, wewnątrz Puszczy Białowieskiej. Ja, pełniąc funkcję starosty hajnowskiego od 15 lat, próbuję szukać tego kompromisu, niestety bez skutku. Rozumiem mieszkańców regionu Puszczy Białowieskiej, że są już tą sytuacją zniecierpliwieni. Mam nadzieję, że takie dyskusje, jak odbywamy dzisiaj, popchnie ten proces poszukiwania kompromisu do przodu. Niestety nie pomogli nam w tym zmieniający się dość często ministrowie środowiska. Niedawno zaczęliśmy rozmowy z ministrem Korolcem. Dzisiaj już mamy nowego ministra środowiska. Pewnie trzeba będzie rozpoczynać te rozmowy od początku. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Otóż starostwo powiatowe po dość długich wysiłkach doprowadziło do tego, że w tej chwili realizujemy projekt pod nazwą Platforma Współpracy dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej. Jest to projekt, który jest finansowany ze środków unijnych, którym partnerami są przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządy, różne środowiska, które są zainteresowane rozwiązaniem problemu sporu o Puszczę Białowieską, bo tak to można nazwać. Otóż po dwóch spotkaniach okazało się, że organizacje proekologiczne wycofały się z tego projektu.
Czyli co, pieniądze zostaną? Nie zostaną wykorzystane?
Nie. Postanowiliśmy, że realizujemy ten projekt w dalszym ciągu. Żałujemy jednak, że nie ma w nim partnerów, którzy reprezentują nieco inny pogląd na zarządzanie, powiedzmy, na ochronę Puszczy Białowieskiej. Jestem daleki od snucia teorii spiskowych, ale odnoszę wrażenie, że oto te organizacje przystąpiły do tego projektu tak na niby po to, żeby go za chwilę próbować rozwalić i ustawić się z boku w roli recenzenta, co jest najwygodniejsze.
Panie Mateuszu, ilu pana kolegów, koleżanek wyjechało z Białowieży w poszukiwaniu pracy?
Ja uczyłem w klasie 30-osobowej, myślę, że około 20 osób spokojnie wyjechało.
2/3?
Tak.
To pokazuje, proszę Państwa, skalę problemu i jakie są potrzeby, jeśli chodzi o inwestycje, o różnorodne rozwiązania, po to, żeby je zastosować w Białowieży i w okolicy, by ludzie nie wyjeżdżali, bo ten drenaż doprowadzi do tego, o czym już mówiłem na początku, zostaną drzewa, nie będzie ludzi. Panie Marku, pan się rwie do rozmowy, profesor Marek Konarzewski, Uniwersytet w Białymstoku.
Przede wszystkim bardzo żałuję, że wśród nas nie ma przedstawicieli organizacji pozarządowych, bo myślę, że ta dyskusja byłaby w ten sposób bardziej zrównoważona. Natomiast odniosę się już od razu do mojego szanownego przedmówcy. Nie tylko z Białowieży młodzi ludzie wyjeżdżają. Proszę o tym pamiętać. Oczywiście będziemy mówili o Białowieży, ale to nie jest syndrom białowieski, cała nasza ściana wschodnia się wyludnia i to jest znacznie szerszy kontekst. Ja myślę, że akurat Białowieża ze względu na swoją specyfikę ma szansę utrzymania przynajmniej części tych młodych ludzi i mam nadzieję, że to będzie jedna z konkluzji z naszej rozmowy.
Zagrożenie depopulacją w regionie Puszczy Białowieskiej jest najwyższe w województwie, nie wiem, jedno z najwyższych w kraju.
To jeśli można dodać do tego właśnie, że z powiatu hajnowskiego liczba mieszkańców powiatu hajnowskiego w ostatnim dwudziestoleciu zmniejszyła się o blisko 20, nawet mówią, że ponad 20%. W podobnych, powiedzmy, w naszym województwie żyjących warunkach ludzi, ja to sprawdziłem w Urzędzie Statystycznym, z Wysokim Mazowieckim na przykład powiat niecałe 5%, a na przykład gmina Puńsk, bo mnie interesowało też pod jakby
mniejszości
narodowych, w ogóle się nie zmniejszyło. Praktycznie pozostało na tym samym poziomie. Więc jest problem, że ta część naszego województwa, ja już teraz operuję powiatem hajnowskim, jest szczególnie podlega procesom depopulacji.
Ale w całym województwie 2012 w porównaniu do 2013 liczba ludzi zmniejszyła się o 16 tysięcy. Również pamiętajmy, że ten proces dotyka całego województwa. Panie Mateuszu.
Ja jeszcze odpowiadając, oczywiście ja jestem w stanie się zgodzić, że jest taka tendencja w innych mniejszych miejscowościach do wyjeżdżania młodych ludzi, ale w związku z tym, że u nas nie ma szans na powstanie żadnych jakichś wielkich przedsiębiorstw i firm, no to należałoby się zastanowić nad wprowadzeniem takich dwóch ścieżek pomocy dla tych gmin. Pierwsze to jest pomoc doraźna, czyli fundusze unijne, które nie ma co ukrywać w ostatnich latach dość szerokim strumieniem płynęły do powiatu hajnowskiego. Wystarczy popatrzeć, jak on wyglądał w roku 2000, jak wygląda teraz. W niektórych miejscach pod względem infrastruktury to jest wręcz skok cywilizacyjny. Ale też rozwiązania ustawowe na zasadzie właśnie subwencji ekologicznej, czyli odszkodowań za to, że nie mogą powstawać na duże firmy. Bo samorządy mają mechanizmy do zatrzymania mieszkańców, ale nie mają narzędzi. Dzięki temu dodatkowym pieniądzom mogą inwestować w turystykę, mogą zachęcać inwestorów do inwestowania na te tereny. Mieszkańcy zostają, bo mają pracę, tak? Więc nad tym się trzeba zastanowić i mam nadzieję, że taka ustawa prędzej czy później się u nas pojawi.
Panie Marku, Marek Masłowski, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Kiedyś lasy były największym pracodawcą właśnie w tamtych okolicach. Czy nadal mogą być?
Puszcza Białowieska jako taki obiekt, który wymaga rzeczywiście specjalnego traktowania i lasy państwowe, które działają czy prowadzą działalność swoją na terenie każdego kompleksu leśnego w oparciu o plan urządzania lasu, który konsumuje tą specyfikę Puszczy Białowieskiej, na pewno będą tam działały nadal, dopóki nie zapadnie inna decyzja na wyższym szczeblu. Natomiast my rezygnujemy z takiej typowo prowadzonej działalności, znaczy rezygnujemy, no realizujemy to, co jest zapisane w planie, gdzie wyraźnie przekierunkowuje się naszą działalność polegającą na, tak jak dotychczas, gro pozyskaniu drewna. I my w tym momencie zamiast pozyskania drewna realizujemy inne cele, między innymi także właśnie działalność turystyczną, czy też wsparcie samorządów poprzez wspólne inwestycje lub poprzez, nie wiem, udzielanie jakichś dotacji na cele społecznie użyteczne. Także nie zabiegamy na pewno o to, by być największym pracodawcą. Myślę, że z czasem pewnie nim nie będziemy. Natomiast sam obiekt, tak jak powiedziałem, wymaga specjalnego traktowania i lasy państwowe, dopóki będzie nasze zadanie w tym jakoś określone, na pewno będziemy się w to wpisywać.
Może tutaj w tym momencie dobrze byłoby przypomnieć, co to jest Puszcza Białowieska w sensie przyrodniczym i gospodarczym. To jest 1500 km kwadratowych. Dokładnie ten obszar można zobaczyć z wysokości 30 metrów, bo inaczej horyzont będzie nam przeszkadzał. Czyli jak zniesiemy się na wysokość 30 metrów, zobaczymy cały obszar Puszczy Białowieskiej i po stronie polskiej, i po stronie białoruskiej. Po stronie polskiej jest jedynie 41%, z czego parkiem narodowym jest jedynie 10 tysięcy hektarów, czyli niewielka część tego całego leśnego kompleksu. Panie profesorze, dlaczego powinniśmy chronić Puszczę Białowieską?
Ja chciałbym tutaj opowiadać rzeczy powszechnie znanych. Warto może w tej całej dyskusji pamiętać o jednym, że oczywiście będziemy mówili o bardzo lokalnych problemach, natomiast zachowanie puszczy jest problemem, no, powiedziałbym, globalnym. To jest ostatnia plamka, dosłownie plamka na mapie Europy, pokryta lasem pierwotnym. Rezerwat ścisły to jest 46 km kwadratowych. To jest naprawdę nic. To jest ten złoty standard, względem którego możemy próbować oceniać zmiany powstałe w innych miejscach w Europie. I choćby z tego powodu Puszcza rzeczywiście wymaga
Puszcza Białowieska jest takim wzorcem jak ten metr czy inne jednostki Sewr pod Paryżem.
Dokładnie.
Jeśli tak, to dlaczego w Pana opinii Europa, świat, Polska jako całość nie próbują się dołożyć, żeby właśnie ten rejon chronić, żeby go zachować jako ów wzorzec, o którym Pan wspomniał?
No wzdycham tutaj, ja to pytanie też sobie wielokrotnie zadaję. Uważam, że poza dobrymi chęciami, wielokrotnie wyrażanymi przez wszystkich, konkretne działania no wciąż, jak widać, nie odniosły skutku. Gdyby odniosły ten skutek, to myślę, że dzisiaj nie mielibyśmy się po co spotykać. Więc absolutnie początkiem i końcem tej dyskusji jest takie rozwiązanie problemu, które będzie satysfakcjonujące zarówno dla społeczności lokalnej, jak i tej globalnej, o której tutaj wspomniałem na początku. Jeżeli tego kompromisu nie znajdziemy, to myślę, że będziemy się spotykać przy okazji takich debat przez następne lata.
Jak długo? Aż puszcza nie zostanie wycięta?
Puszcza i las jest bardzo cierpliwy. Myślę, że las nas wszystkich przeżyje. Natomiast w jakim stanie przeżyje, to jest...
To jest pytanie zasadnicze. Tak. Właśnie, co zrobić, żeby ten las przetrwał w stanie jak najlepszym i ludzie, którzy w tym lesie czy obok tego lasu mieszkają, również żyli w super kondycji? Panie Mikołaju, Mikołaj Janowski, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Panie doktorze, szanowni państwo, pan profesor powiedział, że debaty jeszcze będą trwały, ale ja myślę, że debaty bardzo szybko się skończą, bo w Polsce nie będzie miejsc pracy i nie będzie z czego żyć. I dla ekologów, dla leśników, dla rolników, bo dzisiaj panuje strach. Strach przed rozwojem gospodarki, przed budową drogi. Strach przed budowaniem, inwestowaniem w danym terenie, bo ekolodzy zablokują. I zobaczcie, szanowni państwo, każdy z nas tutaj jest w jakimś zawodzie. I ekolog jest też zawodem, i leśnik jest też zawodem. I do czego doszło, że dzisiaj ekolog, żeby utrzymać rodzinę, musi ryzykować 15 lat lagru i wyjeżdżać do Rosji po to, żeby zarobić i utrzymać rodzinę. I my jego bronimy. I jeżeli tak dalej, szanowni państwo, pójdzie, to pan profesor musi też wyjechać za granicę, poszukać miejsc pracy, bo nie będzie studentów. Młody tutaj pan Gutowski, dziennikarz, też nie zarobi na dziennikarstwie, bo nie będzie komu tutaj
czytać.
Radio Białystok będzie niepotrzebne, bo nie będzie mieszkańców, bo wszyscy wyjadą za pracą. I szanowni państwo, potrzebna jest równowaga. Równowaga między ekologią, ochroną, a gospodarką. Równowaga i ta równowaga jest potrzebna nie tylko w Puszczy Białowieskiej, ale w naszym województwie, w Polsce. Bo Polska szczyci się tym, że mamy największą lesistość, zalesienie jakby w Europie. To tutaj było stwierdzone, że wspaniałe rzeczy się dzieją w Puszczy Białowieskiej. Natomiast dlaczego nie ma czegoś takiego, że my promujemy naszą ekologię? To, co zrobili leśnicy, to, co zrobili naukowcy, ta wiedza powinna być promowana na całą Europę i my powinniśmy Europę uczyć, cały świat, jak się chronić środowisko. Natomiast my dyskutujemy, z tej dyskusji nic nie ma, a może zróbmy centrum naukowo-dydaktyczne na bazie Politechniki Białostockiej, środowisk ekologicznych, instytutów naukowych, a także samorządu, leśników. Zróbmy, pokażmy. I dzisiaj minister ochrony środowiska, czy ten, czy inny, powinien pisać już delegacje na biurkach, żeby leśników, naszych naukowców wysyłać w Europę, jak się chroni środowisko. A jest inaczej. To Europa zmusza nas, żebyśmy pozbywali się produkcji. Wiadomo, to są miejsca pracy. I Europa dba o miejsca pracy, a my tylko dyskutujemy.
Pytanie do Dariusza Piątkowskiego. Czy rozwijać węzeł kolejowy, port przeładunkowy, budować kolejne fabryki gdzieś w okolicach Puszczy Białowieskiej?
Potrzebna jest równowaga między ochroną środowiska, ale potrzebami także ludzi, którzy tam mieszkają. Była mowa o rezerwacie ścisłym, o walorach przyrodniczych puszczy i tego nikt na pewno nie kwestionuje. Tylko jest pytaniem zasadniczym chyba, jak daleko ta ochrona powinna sięgać i czy powinna ona w takim samym stopniu obejmować cały kompleks lasów, który nazywamy Puszczą Białowieską, czy raczej tylko jego część. Sami leśnicy, którzy przecież trudno ich posądzić o to, że są przeciwni ochronie przyrody, ochrony lasów, wyraźnie wskazują na to, że plan urządzania lasu, który ogranicza tak naprawdę pozyskanie drewna z tego rejonu, jest absurdalny. Minister Kuchler, podejmując taką decyzję arbitralnie, słuchał tak naprawdę tylko i wyłącznie jednej strony. Nie zwrócił uwagi na to, że przez co najmniej kilkadziesiąt lat to pozyskanie drewna z rejonu Puszczy Białowieskiej było zdecydowanie wyższe niż w tej chwili i przecież nie doszło tam do degradacji lasów na tym terenie. Mówią wyraźnie również o tym, że niecała Puszcza Białowieska jest jednym wielkim rezerwatem. Duża część tych lasów to są tak naprawdę lasy stworzone przez człowieka. Nie są to więc już kompleksy naturalne i ta gospodarka leśna, która dotąd funkcjonowała, powinna być tam dalej prowadzona w sposób racjonalny. Ona była także źródłem dochodu i utrzymania dla wielu mieszkańców tego regionu i do tego stanu należy powrócić. Myślę, że i ekolodzy na tym też by nie stracili, bo mieszkańcy zadowoleni z tego, że uda się koegzystować z ludźmi, którzy chronią przyrodę, nie będą stwarzali tylu problemów. Stąd oczywiście nie należy iść w stronę budowy tylko i wyłącznie fabryk, jak pan to sugerował w swoim pytaniu, bo to pewnie by szkodziło puszczy, ale jednocześnie nie należy niszczyć tych zakładów, które już tam funkcjonowały, tradycyjnych gałęzi gospodarki, jaką była chociażby produkcja meblarska czy drzewna.
W latach 1916-1929 i później wycięto w Puszczy Białowieskiej 21 milionów metrów sześciennych drzew. To pokazuje, jak rabunkowo można niszczyć przyrodę i gdybyśmy utrzymali ten trend, to Puszcza Białowieska już dawno by zniknęła z mapy. Teraz pytanie. Czy 21 milionów w porównaniu do 47 tysięcy, jak jest obecny bodajże plan, jeśli chodzi o wycinkę, to niezbyt radykalny skok, który ogranicza rozwojowe możliwości regionu?
Rzeczywiście musimy odpowiedzieć na pytanie, czy chcemy prowadzić działania ochrony biernej, czyli nie robienia tam niczego, absolutnie i pozostawienia samej naturze, która na pewno poradzi sobie, bo radziła sobie do tej pory i poradzi sobie ponownie. Tylko czy tę piękną puszczę, taką jaką widzimy na dzień dzisiejszy, chcemy zachować, czy też poddać ją pewnym przekształceniom? Jeżeli decydujemy się na coś takiego, to musimy te przekształcenia zaakceptować. Natomiast, tak jak tu pan redaktor z kolei zaznaczył, że rzeczywiście puszcza była przez człowieka przekształcana i tutaj trzeba się uderzyć w pierś. Rzeczywiście ludzie do praktycznie lat, może 70. nawet, prowadzili takie dość radykalne, może złe słowo, ale takie normalne użytkowanie gospodarcze. W związku z tym rzeczywiście dochodziło do pewnych zmian w składach gatunkowych. Zresztą nastawieni byliśmy wtedy na, powiedzmy, produkcję drewna i zapewnianie według gospodarki nakazowo-rozdzielczej dostaw surowca do zakładów. Od dłuższego czasu, a już w zasadzie od kiedy powstała ustawa o lasach, podejście do prowadzenia gospodarki leśnej uległo radykalnej zmianie. Praktycznie od lat 90. nasza gospodarka nie tylko nie ma za zadanie dostarczać surowca do zakładów, ale przede wszystkim odpowiadamy za zachowanie zasobów, za trwałość lasu, za to, by las zacząć przekształcać czy tworzyć z niego to, co sama natura by stworzyła. W związku z tym, czy te 47 tysięcy to jest ilość, rocznie oczywiście, to jest ilość wystarczająca? Na dzień dzisiejszy trudno jest mi odpowiedzieć, bo zaczynamy dopiero realizację tego planu. To jest 480 tysięcy metrów sześciennych na całe dziesięciolecie. Zakładamy w tym właśnie te działania nasze ochronne na terenie puszczy, ale nie jestem na dzień dzisiejszy w stanie przewidzieć, czy nie dojdzie do jakichś niekontrolowanych zjawisk, które z tytułu realizacji planu, czy też realizacji zapisów ustawowych o zachowaniu trwałości lasu, nie będą wymagały od nas na przykład zapytania pana ministra o to, czy panie ministrze, czy ta ilość wystarczy, czy możemy w ramach naszych działań ochronnych dla zachowania trwałości lasu i zasobów tą ilość przekroczyć.
Jak może że leśnicy proponowali kilkakrotnie wyższe objętości drewna, które można by pozyskiwać z Puszczy Białowieskiej i według leśników sto kilkadziesiąt, nawet tysięcy, niespecjalnie by szkodziło trwałości przyrodniczej kompleksu.
Panie profesorze, proszę bardzo. Tutaj pytanie jest w związku z tym, że pan profesor wrócił po 5 latach pobytu w Stanach Zjednoczonych, a w Stanach Zjednoczonych były pierwsze parki narodowe. Jak to jest w Stanach Zjednoczonych realizowane? Jak się wprowadza tak ścisłą ochronę, to w jaki sposób kompensuje się ewentualne straty ekonomiczne ludziom, którzy żyją w otulinie czy w parku narodowym w Stanach Zjednoczonych?
No to jest podstawa. Naprawdę dogadanie się z gospodarzami czy z farmerami w tym przypadku, którzy ewentualnie mogą ponosić straty związane z funkcjonowaniem parku, jest absolutnie paradygmatem utrzymania dobrych relacji z miejscową ludnością. Przykładem jest reintrodukcja wilka chociażby do parku Yellowstone. poprzedzona bardzo długimi dyskusjami. Do tej reintrodukcji doszło, ale jest to możliwe tylko dzięki temu, że okoliczni farmerzy są kompensowani za straty powodowane przez wilki. Wracając do tego chwilowego wątku może związanego z pozyskaniem drewna, z suchym drewnem, bo rozumiem, że to jest to, co szczególnie kłuje
w oczy. Za chwilę dojdziemy do kornika drukarza.
No właśnie, ale uprzedzając to, może warto pamiętać o jednym, że jeśli byśmy się przejechali, tak jak tutaj siedzimy, po parkach narodowych Stanów Zjednoczonych, właśnie chociażby po tym Yellowstone, o którym wspomniałem, to co się rzuca w oczy, to są koszmarne połacie, to są setki kilometrów kwadratowych lasu, martwego lasu, który uległ pożarowi 15 lat temu mniej więcej. Co Amerykanie zrobili? Zostawili to na miejscu. To byłaby taka sama dyskusja, jak ta, którą w tej chwili toczymy. Jeżeli pójdziemy w jakikolwiek inny zakątek Stanów Zjednoczonych, do parków narodowych, to one w wielu miejscach przypominają rezerwat ścisły Puszczy Białowieskiej. Po prostu martwego drewna się nie wyciąga. Powody są znane, ja nie będę ich tutaj określał, bo być może byłaby to zbyt techniczna dyskusja. Ja myślę, że to podejście, ta tabierna ochrona jest rzeczywiście uzasadniona, oczywiście w stosunku do tych fragmentów, które są rzeczywiście fragmentami naturalnymi. Natomiast tam, gdzie mamy do czynienia z lasem, który jest przekształcony mniej lub bardziej, no to tutaj już możemy otwierać dyskusję.
Czyli na temat... co, panie profesorze, najpierw powinniśmy się pogodzić i ustalić te miejsca, które są naturalne i oddzielić od tych miejsc, które są już przekształcone.
Tylko ja bym chciał, żebyśmy potraktowali w tej dyskusji Puszczę Białowieską znacznie szerzej, bo mówimy tu tylko o samym lesie, natomiast no, trzeba pamiętać, że jeżeli mamy naprawdę zmierzać do tego, żeby rozwiązać sprawę kompleksowo, to też powinniśmy to potraktować w kategoriach całego powiatu, szczególnie tych części, które
czyli
są...
Czyli Puszcza, Otulina...
Puszcza, Otulina, ba, po, zbiornik Siemianówka i tak dalej. I wtedy rzeczywiście możemy zmierzać do jakiegoś rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron.
Czyli co, trzeba pieniądze zewnętrzne, trzeba kompensować?
Zdecydowanie i na pewno trzeba kompensować. Jeszcze raz powtarzam, naprawdę bez ludności miejscowej tego problemu nie rozwiążemy. I to jest punkt wyjścia do każdej dyskusji.
Panie starosto, kiedy znajdziemy jakieś porozumienie, jakiś kompromis? Bo to, że nie dogadujecie się, to, że sprawa jest całkowicie w zawieszeniu, nie rozstrzygnięta do dzisiaj, to powoduje, że tak, do końca nie możecie wykorzystywać swoich szans rozwojowych, nie możecie wybrać odpowiedniej ścieżki rozwojowej. Jest problem z wykorzystywaniem funduszy unijnych, no bo skoro nie ma ludzi, którzy by pisali projekty albo porozumiewali się, ustalali wspólne cele, które można by było zrealizować i na to zdobyć pieniądze, no to będziecie dostawali w plecy. No bez tego kompromisu nie da się podstawowych problemów w puszczy rozwiązać.
Ja myślę, że to nie jest tylko kwestia dogadania się, bo jak jesteśmy tutaj reprezentując różne środowiska, różne zawody, jesteśmy zgodni co do tego, że trzeba Puszczę Białowieską trzeba chronić. Spór opiera się tutaj na tym, w jaki sposób, jak głęboko człowiek może ingerować w puszczę, ile może też z tej puszczy wyciągać, mówiąc tak kolokwialnie, korzyści. I wydaje mi się, że podstawową tutaj kwestią jest kwestia decyzyjności, podjęcia określonych decyzji. Mnie, jako mieszkańcowi rejonu Puszczy Białowieskiej, wcale nie zależy na tym, żeby z tej puszczy wycinano powiedzmy 200-300 tysięcy metrów sześciennych drewna, bo tyle podobno puszcza może w sposób naturalny w ciągu roku zregenerować. Mnie zależy na tym, żeby cięto w tej puszczy jak najmniej, ale żeby ten surowiec mógł trafić do naszych lokalnych przedsiębiorców. To jest w tej chwili główna oś sporu. Po to, żeby przynajmniej część tego martwego drewna, które zapewne jest potrzebne w naturalnych procesach przyrodniczych, mogła trafić do lokalnych mieszkańców na opał, bo takie są tradycje w naszym regionie, że jeszcze jednak większość ludzi na wsiach pali drewnem.
Chyba, że ktoś znajdzie pieniądze i zbuduje wam gazociąg, darmowy gazociąg z kondratek, gdzie jest prężnia gazu do Puszczy Białowieskiej i wtedy będzie super ochrona Puszczy Białowieskiej.
Ale to też będzie zależało od tego, ile ten gaz później będzie kosztował.
Skoro się wspieramy.
Jeśli za darmo, chętnie to przyjmiemy. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej...
Nie, ja tu mówię o pewnych decyzjach. Gdyby takie decyzje zapadały, bo wspomniał pan o decyzyjności, tak, to pewne zagadnienia już dawno byłyby rozwiązane.
Pewnie tak i na pewno zmieniłoby się nastawienie lokalnych mieszkańców do kwestii podnoszenia standardów ochrony Puszczy Białowieskiej. Ale tych decyzji ciągle nie ma. Ja myślę, że jest w tej chwili szansa, jest szansa taka. W perspektywie finansowej 2014-2020 objęcia, powiedzmy, regionu Puszczy Białowieskiej tak zwanym obszarem strategicznej interwencji, które są przewidziane w dokumentach.
Tak zwane osi.
W dokumentach europejskich, które jest przewidziane w strategii rozwoju województwa podlaskiego, które jest też przewidziane w projekcie regionalnego programu operacyjnego. Z tym, że te decyzje muszą zapaść tu już na szczeblu wojewódzkim. Niedawno rozmawialiśmy na ten temat na posiedzeniu, powie na pewno o tym więcej poseł Czyki, na posiedzeniu Komisji Mniejszości Narodowych. I myślę, że jest to jedno z potencjalnych rozwiązań, które mogłoby ten spór załagodzić. Ale wszyscy mówimy tutaj o tym, że musimy znaleźć jakąś formułę dla ochrony Puszczy Białowieskiej. Ja chciałbym przypomnieć, że pewnie leśnicy, pan profesor, znają tą propozycję, że oto profesor Szujecki kilkanaście lat temu zaproponował objęcie Puszczy Białowieskiej statusem lasu narodowego. Próbowałem ten projekt odgrzewać kilka lat temu, wtedy kiedy jeszcze ministrem był pan profesor Nowicki. Najpierw traktowano to troszeczkę z przymrużeniem oka, później pojawiła się już normalna dyskusja wokół tego. Może trzeba by wrócić do tego projektu, może trzeba go zmodyfikować i niech tą ustawą, specjalną ustawą dla Puszczy Białowieskiej zostanie określona status ochronny puszczy, możliwości korzystania z puszczy. Niech zostanie zapisany ustawowo ten kompromis, który będzie godził ludzi i przyrody.
Pan Mateusz, jeśli można.
Pan starosta powiedział tu o bardzo ważnej rzeczy. Właśnie zmiana również ustawy o lasach i inne traktowanie nadleśnictw, które są na terenie Puszczy Białowieskiej. Po pierwsze, łatwiej pracę leśnikom, bo pracują pod ogromną presją, często niesprawiedliwą nagonką wręcz organizacji pozarządowych. Dochodzi do takich sytuacji, że nie mogą nic kompletnie zrobić, żeby nie zostać oskarżonym o szkodzenie przyrodzie. Drugą jeszcze ważną sprawą, która może też zniechęcać ludzi do popierania poszerzania Parku Narodowego, są same działania parku. Zapisy takie w zadaniach ochronnych na przyszły rok, że bryczki stanowią zagrożenie dla lasu. No, jednak z tych bryczek korzystają ludzie i na tym zarabiają. Tak? Zakaz spływów kajakowych, czy blokowanie miejsc na budowę domów. Oczywiście nikt tam nie chce budować bloków czy fabryk, tylko po prostu ludzie mają swoje działki i chcieliby tam budować domy. To są ważne rzeczy i myślę, że to zniechęcają. Jeszcze odnośnie pozyskania drewna, no to też nie ma co się łudzić, że wrócimy do czasów, że będzie się pozyskiwało w Puszczy Białowieskiej 300 tysięcy metrów sześciennych drewna, bo godzinę po takiej decyzji ministra środowiska mielibyśmy już notę protestacyjną z Komisji Europejskiej, więc przyjmijmy, że są to widełki między 46 a 100 tysięcy i tutaj możemy dyskutować i niech dyskutują eksperci, leśnicy, no bo my się na tym nie znamy, tak?
Debata w Polskim Radiu Białystok.
Czy ktoś zrobił taki rachunek? Potrzeba nam tyle, tego, tego, tego i no, tamtego. Sumujemy i mówimy i szukamy pieniędzy.
Jeszcze nie, ale w ramach realizowanego w tej chwili projektu pod nazwą Platforma Współpracy dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej takie badania przeprowadzimy i określimy potrzeby.
Mówimy tutaj i padało, że potrzebna jest czy drogą ustawy, czy o czym mówił zresztą bardzo słusznie pan starosta, wskazując na potrzebę ustalenia choćby w strategii rozwoju województwa podlaskiego tych rozwiązań zastosowania do tego regionu. I w zasadzie co do istoty wszyscy się zgadzają. Wyjątkowość tego kompleksu, ja jeszcze dodaję, co nie jest bez znaczenia, bo w naszym kraju to jest zupełnie bardzo specyficzny region, bo
religijne, powiecie
się Hajnowski 70% to jest mniejszość białoruska, która w ciągu 9 ostatnich lat jej liczebność w województwie podlaskim zmniejszyła się o blisko 20%. O tym wszystkim mówimy i w zasadzie kiwania głów i ministrów i polityków słyszymy. Natomiast debata nad ustawą, nad projektem obywatelskim, który w zasadzie sprowadza się do jednej istotnej rzeczy, to znaczy do zabrania samorządów prawa współdecydowania w kwestiach powiększania obszarów parków, pokazała, jaka jest rzeczywista intencja dzisiejszej, ja bym tak powiedział, koalicji rządzącej, elit politycznych naszych, ponieważ ja apelowałem, żeby rząd w tej sprawie, bo ewidentny był konflikt, sprzeczność między tym projektem obywatelskim, a stanowiskiem samorządów, stanowiskiem może oficjalnie tak nie wygłaszanym przez specjalistów, przez Lasy Państwowe, Krajowe, no bo oni są, że tak powiem, urzędnikami podległymi ministrowi i nadstawiają ucha, co w tej sprawie mówi ich szef. No każdy by prawdopodobnie tak trochę postępował. Więc ja apelowałem, żeby rząd w tej kwestii zajął rolę arbitra i spróbował doprowadzać do konsensusu, do porozumienia, zresztą już pan starosta dużo o tym mówił. Tymczasem jaką mamy podstawę? Ponieważ organizacje ekologiczne zagrały w moim zdaniu nie fair, ponieważ pod hasłem ratujmy puszczę, 90% ludzi w Polsce się podpisze, jeśli tylko takie hasło usłyszy, a już bez żadnego innej informacji, więc tak jakby na siłę usiłowano, podjęto próbę przeforsowania tego projektu.
Jako parlamentarzyści możecie adresować w stosunku do rządu określone żądania, jeśli chodzi o wypracowanie jednak specjalnego statusu Puszczy
Białowieskiej. Jeśli dzisiaj każdy powie, ja spotykam się z leśnikami, prosiłem, czy mogę podać nazwisko, bardzo prosiłbym, że nie leśniczy, który mieszka w środku Puszczy Białowieskiej, kupił parę ton węgla. I coraz więcej ludzi w Hajnówce i w okolicznych wsiach opala swoje domy węglem. No to jeśli na taką ekolodzy, na taką kwestię nie podejmują jakiejkolwiek reakcji, nie słyszymy. Z drugiej strony, te mówimy 48, to są z sufitu wzięte przez ministra tysięcy drew do pozyskania, bo przecież to nie jest tyle do opalania, bo tam jest, pan dyrektor na pewno wie, to jest chyba 8 czy 7% z tej liczby do opału. No jednym słowem, jeśli jest droższy ten opał od węgla, no to ludzie będą palili węglem i te cele, które ochronne mamy zachować, nie będą realizowane, odwrotnie. I jeszcze ostatnia kwestia. Powiedział pan, że my możemy kierować do rządu. Oczywiście, że to robimy. Tylko jaka jest reakcja? Była i publiczna dyskusja, było wysłuchanie publiczne w tej sprawie. Ja wielokrotnie w formie dezyderatów do premiera, nawet Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych z dezyderatem specjalnym się zwracała do premiera w kwestii naszej opinii naruszania konwencji Rady Europy o mniejszościach narodowych, która stanowi, że rząd nie może podejmować działań skutkujących zmianą proporcji liczby mieszkańców na danym terenie, gdzie zamieszkają mniejszości narodowe. Powiat hajnówski jest przykładem, że to jest naruszane, bo ponieważ te decyzje zmuszają do migracji. I oczywiście przyjeżdżają na ten teren tak zwani warszawiacy.
No ale zaczynają wielu tych warszawiaków ma korzenie białoruskie.
No tak, albo, tak. Ale nie, mówię o tym, że to jest to w ogóle ignorowane i jakakolwiek próba podjęcia działań, choćby też potrzebna, na przykład wspólnych działań ze stroną białoruską, no bo to jest kompleks, cała ta puszcza, no to się spotyka też z taką reakcją, że my w ogóle nie będziemy, to jest niepotrzebne, a w ogóle niepoprawne politycznie, bo tam mamy dyktaturę.
Spróbujmy rozwiązać nasze problemy.
Ale wróćmy może do tego, o czym mówił pan profesor. Potrzebna jest swego rodzaju kompensata dla tradycyjnych zajęć. Rząd powinien wyjść z pewną propozycją. Z jednej strony określić, jaki jest docelowy model ochrony środowiska lasu na tym terenie, pokazać, do czego mamy dojść w perspektywie, nie wiem, 10 czy 15 lat i jednocześnie znaleźć pracę czy ekologiczny opał i do tego są potrzebne także pieniądze. I z drugiej strony samorząd musi też określić potrzeby, tak żeby rząd, widząc potrzebę ochrony przyrody, jednocześnie znalazł środki choćby w programach ogólnokrajowych, które pozwolą przekształcić ten teren.
Panie profesorze.
Jak najbardziej. Ja przypomnę tylko, że Białowieża, poza tym, że jest piękną miejscowością, jest również miejscowością, w której funkcjonują dwa bardzo prężne ośrodki naukowe. Instytut Badania Ssaku, byłem z nim związany przez ostatnie 10 lat.
Jest chyba najgęściej zaludnionym rejonem Polski przez naukowców.
Dokładnie. Jest IBL, jest stacja geobotaniczna i przez lata funkcjonowania tych instytucji naprawdę ludzie, którzy tam są zatrudnieni, wypracowywali wielokrotnie plany, które de facto nie zostały nigdy spożytkowane.
No ale nie mamy nadal dokładnego planu, jeśli chodzi o Naturę 2000. Nie mamy dokładnego planu, jeśli chodzi o urządzanie lasu, czy gospodarowanie lasem i tak dalej, i tak dalej.
Nie, ja myślę, że...
Naukowcy zrobili, ale nikt tego nie zaakceptował.
No to jest ten problem, że jedyne, czego można wymagać od strony naukowej, to jest przedstawienie pewnej ekspertyzy. Natomiast wcielenie tego w życie to już jest zupełnie inna część działalności publicznej i tego rzeczywiście nam brakuje. Ja tylko przypomnę chociażby jedną inicjatywę, która wciąż jest realizowana, myślę o Krainie Żubra, która znakomicie zresztą wypromowała region, ale też no, powoli traci rozpęd z tego prostego powodu, że była finansowana ze środków unijnych. Tak długo jak te środki są, można coś z tym robić.
Środki europejskie pokazują, że tak długo jak są, to wszystko jest fajnie. W momencie, kiedy się skończy, skończą? Czyli wszystko zależy od pieniędzy.
No jak zwykle.
Panie Mikołaju.
To ja wrócę do pana redaktora wypowiedzi, że w okresie międzywojennym puszcza została w pień prawie wycięta. Otóż pod koniec XIX wieku na hektar przypadało wtedy 350 metrów sześciennych drewna, w okresie tym rabunkowym 187, natomiast teraz na rok 2012 przypada 320 metrów sześciennych drewna, czyli mamy taki sam stan jak pod koniec XIX wieku.
Czyli otworzyliśmy puszczę.
Otworzyliśmy puszczę. I teraz, panie redaktorze, to co powiedział pan profesor, temat martwego drewna, jak przyjeżdżają do nas goście, do Puszczy Białowieskiej, widzą co się dzieje, to mówią, ratujmy, krzyczą, ratujmy puszczę. Puszcza ginie. Puszcza ginie i winią nas, mieszkańców, leśników. A ekolodzy z drugiej strony krzyczą, że puszcza ginie, bo za dużo się tnie drewna. I otóż problemem w Puszczy Białowieskiej, i panie profesorze, przepraszam, ale ja nie chciałbym, żeby nasz park, nasza Puszcza Białowieska wyglądały tak jak park w Stanach Zjednoczonych spalony. Ilość martwego drewna to jest zagrożenie przeciwpożarowe. To, co się dzisiaj dzieje przy drodze z Hajnówki do Białowieży, z lewej, z prawej strony, ilość suchego drewna, to jest bomba. Bomba zaplonowa, która może doprowadzić do tej tragedii, o której pan powiedział, pan profesor powiedział w Stanach Zjednoczonych. Nie możemy do tego dopuścić. Ale zadam pytanie. Kto za to wtedy będzie odpowiadał? Dzisiaj pusza jest stara, się rozsypuje. Brak młodego pokolenia. Ja nie wiem, czy to nie jest robione specjalnie po to, żeby magazynować surowiec. I później w roku 15, 16, 17 powstanie ekspertyza naukowców, profesorów, ekologów, że ratujmy młode pokolenie. Ratujmy młody dąb, świerk, sosny, bo tego świerka, tego sosny już nie będzie, tego dębu nie będzie. I wtedy już na potęgę wejdziemy z pilami, będziemy usuwać stare drewno, które nie żyje.
No właśnie, bo tu mamy dwa problemy. Jedna część to jest ochrona lasu i zasadne pytanie, czy rzeczywiście to martwe drewno powstałe głównie na skutek inwazji kornika i mówimy tu głównie o świerku, który rzeczywiście...
Właśnie za chwilę zapytam pana dyrektora Masłowskiego, co z tym kornikiem jest.
No bo, ale jeśli mogę skończyć.
Tak,
siedliska wilgotne.
To sądzę, że ja bym tutaj prosił o wykonanie pewnego eksperymentu myślowego. Jeżeli rzeczywiście zależy nam tylko i wyłącznie na lesie, to wyobraźmy sobie, że wyciągniemy rzeczywiście to drewno, ale w taki sposób, który efekty tego przeniesie, mówię o efektach kosztowych i zyskach, nie na tych, którzy by z tego bezpośrednio skorzystali na miejscu. I wtedy się okaże, jak mi się wydaje, że no tak naprawdę nie do końca chodzi nam o las, ale właśnie o to, co pan w zasadzie wyartykułował. Chodzi o to, żeby pozyskać to drewno na potrzeby tych wszystkich drobnych biznesów istniejących w okolicach puszczy. Ja nie odmawiam im prawa egzystencji, ale naprawdę to są ostatnie zasoby leśne, ostatnie kawałki lasu, które możemy w Puszczy Białowieskiej chronić. I z całym szacunkiem, jeżeli pozbędziemy się teraz tych zasobów leśnych, które w tej chwili jeszcze są ewentualnie do wyrąbania, to co dalej? To jest kwestia kilkunastu lat i to jest naprawdę perspektywa, co do której powinniśmy już w tej chwili rozmawiać. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu i zwyczajnie ślepa uliczka.
Dzisiaj rozmawiamy o rozwiązaniach gospodarczych, które trzeba by było zastosować, pieniądzach, które trzeba by było wpompować w region Puszczy Białowieskiej, żeby zahamować depopulację, żeby pobudzić rozwój,
ale nie,
nie naruszając przyrody. I to jest najważniejsze. Co z tym kornikiem drukarza? Bo już mity się pojawiły, że inwazja totalna tak załatwi jest całą puszczę.
Już to hektarów się, leśnicy mówią, jest zjedzonych.
Kornik drukarz jest takim dość inwazyjnym szkodnikiem i ta gradacja kornika drukarza, która ma w tej chwili miejsce na terenie puszczy, nie powstała z wczoraj. Ona narastała stopniowo i tym szybciej narastała, im były ograniczone działania, które miały za zadanie zmniejszać to narastanie tej populacji. A musimy sobie zdawać sprawę, że na 63 tysiące hektarów Puszczy Białowieskiej ogółem, 10 tysięcy hektarów to jest Białowieski Park Narodowy, gdzie działania tego typu są całkowicie wyłączone.
Jedna szósta powierzchni.
Kolejna część to jest ponad 13 tysięcy hektarów powierzchni rezerwatów, które są na terenie lasów państwowych, które też są traktowane na równi z rezerwatem ścisłym Białowieskiego Parku Narodowego. Gdy dołożymy do tego jeszcze kilkanaście tysięcy hektarów siedlisk bagiennych, podmokłych, na których też świerk jako gatunek, no bądź co bądź prawie najliczniejszy oprócz sosny na terenie Puszczy Białowieskiej występuje, to biorąc pod uwagę możliwości przemieszczania się kornika drukarza z jednego miejsca na drugie, to jest kilka kilometrów, w związku z tym nasze punktowe działania na tych obszarach, na których możemy działać, które mają ograniczać populację kornika, są z góry skazane, mówiąc szczerze, na niepowodzenie. My oczywiście prowadzimy takie działania na obszarach, gdzie jest to dopuszczone. Działamy zgodnie z instrukcją ochrony lasu. Dzięki temu realizujemy no, pewne działania ochronne, ale bez jakiegoś innego, szerzej zakrojonych działań, to gradacji nie ograniczymy. Ona może iść bardzo daleko, może dojść do takiej katastrofy.
Jaki obszar jest zaatakowany?
Zaatakowana jest praktycznie w tej chwili cała puszcza. Cała puszcza i on występuje.
Jaki jest związek pomiędzy tą masą obumarłych drzew, których się nie wycina w rezerwatach, a stopniem gradacji szkodnika?
No, to znaczy kornik drukarz na martwym drewnie nie żyje. Kornik drukarz przechodzi na drewno tylko żywe, na drzewa żywe i wkrótce po ich zabiciu przemieszcza się na zdrowe.
Forma pośrednia w tej masie?
Nie. Kornik żyje tylko w żywych drzewach i praktycznie potrafi wyprowadzić cztery generacje, cztery pokolenia w ciągu jednego roku. Czyli z jednego drzewa, na którym może być no, nawet ponad 1000 czy kilka tysięcy owadów, to możemy sobie wyobrazić, ile to może zasiedlić drzew dookoła. Także postęp jest nawet większy niż geometryczny.
Czy to jest już stan alarmowy, panie profesorze?
Zdecydowanie tak, tylko proszę pamiętać, że kornik drukarz słabo sobie radzi z drzewami, które są zdrowe generalnie rzecz biorąc, więc to jest kolejny problem, że nie mielibyśmy...
Musielibyśmy przy tej okazji zapytać o poziom wody, czy jest właśnie, za duża susza.
O wiek drzewostanów.
Drzewostanów musielibyśmy zapytać o temperaturę otoczenia, bo im wyższa jest temperatura otoczenia, tak, tym bardziej wypada świerk czy drzewo iglaste, który lubi chłodne warunki, w to miejsce będą wchodziły gatunki liściaste. Sporo czynników do określenia, żeby móc jednoznaczne wnioski, jeśli chodzi o skalę gradacji tego szkodnika, wyciągnąć.
W wyniku ochrony ścisłej w rezerwacie w Białowieskim Parku Narodowym gatunkami zagrożonymi nie jest tylko świerk, ale już jest dąb, sosna, klon, jesion, wiąz. W rezerwacie ścisłym ten gatunek jest zagrożony. To rezerwat miał chronić te gatunki, a te gatunki według opracowań naukowych są już zagrożone, wypadają, czyli jest potrzebna pomoc taka chirurgiczna, lekarska.
Dobrze. To chirurgicznie przetniemy tę część naszej debaty, zakończymy, bo musielibyśmy zrobić osobną dotyczącą sposobów ochrony. Skupmy się na rozwoju gospodarczym. Ja dochodzę do paradoksalnego wniosku, że wszyscy powinniśmy się tutaj stać, bo nam zależy na przetrwaniu Puszczy Białowieskiej. Powinniśmy się stać monarchistami. Dziwnie ten wniosek brzmi, ale jeśli państwo spojrzycie na historię, to Puszczy Białowieskiej najlepiej się wiodło w momencie, kiedy była ona we władaniu monarchy. Niezależnie jakiego. Bo monarcha dostarczał pieniądze. Nie musiał brać, bo miał majątek całego państwa, którym mógł gwarantować rozwój Puszczy Białowieskiej. I teraz w gruncie rzeczy, gdy przysłuchuję się tej debacie, dochodzę takiego wniosku, że my wszyscy apelujemy o pieniądze. Skoro jest to problem ogólnokrajowy, to potrzeba monarchy. Skoro jest to problem europejski, to potrzeba, żeby zajęła w tej kwestii stanowisko Komisja Europejska, Parlament Europejski. Skoro jest to problem światowy, bo ma być to wzorzec światowy dotyczący lasu nizinnego, to ONZ albo inne instytucje też powinny znaleźć pieniądze, tak jak się wspiera Puszcze Amazońskie, tak jak się wspiera lasy tropikalne w Filipinach, żeby ich za bardzo nie wycinać pod palmy. Podobnie trzeba by było znaleźć te pieniądze tutaj, żeby je wpompować, żeby ludzie mogli żyć, żeby, tak jak wskazał pan Mikołaj, nie doprowadzać do degradacji parków narodowych.
I ma pan rację. Może trzeba wziąć, zostawić demokrację, bo my że za dużo dyskutujemy, a za mało...
Dochodzimy do skrajnych wniosków. Autentycznie. Być przeciw, tak?
Ja bym protestował przeciwko temu, że mamy wszystko scedować na instytucje europejskie czy światowe, bo obawiałbym się, że tam przede wszystkim dominowałby głos ekologów, a potrzeby mieszkańców niestety nie byłyby słyszalne w Brukseli czy w Nowym Jorku, więc postulowałbym raczej rzeczywiście sięgnięcie po środki europejskie, ale z wykorzystaniem mocy decyzyjnej naszego rządu. Środków europejskich, które są przyznane na kolejną perspektywę, jak najszybszą rozmowę z samorządami lokalnymi, bo one tak naprawdę wiedzą, co się w rejonie Puszczy dzieje i mam nadzieję, że niedługo z nowym ministrem uda się porozmawiać i stworzyć specjalny program z jednej strony ochrony przyrody, ale z drugiej strony pomocy ludziom, którzy na tym terenie mieszkają.
Paradoksalnie po godzinie dyskusji doszliśmy do wniosku, że puszczy najbardziej szkodzi demokracja. I słusznie mówi tutaj pan poseł Piątkowski, że my oczekujemy na decyzję. My rozpoczęliśmy z ministrem Korolcem konkretną rozmowę. Przedstawiliśmy konkretne projekty dotyczące rozwiązania problemów regionalnych, bo jeśli chodzi o powiat hajnowski, to chciałbym przypomnieć, że ponad czy prawie 60% powierzchni powiatu hajnowskiego to są obszary przyrodniczo chronione w różnych formach prawnych, ale w niektórych gminach, jak na przykład gmina Narewka czy Białowieża, sięga to powiedzmy 70-90%. To jest jedna z barier rozwojowych. Druga bariera rozwojowa to jest peryferyjne, przygraniczne położenie. Gdzie indziej bliskość granicy jest atutem rozwojowym, u nas niestety ze względu na sytuację polityczną, ogólnie mówiąc, ta granica przynajmniej jak na razie nie generuje rozwoju. Przedstawiliśmy takie propozycje byłemu już ministrowi środowiska. Mam nadzieję, że nie zabierze ich ze sobą, wychodząc z ministerstwa, że jednak przekaże je swojemu następcy, że nie będziemy musieli rozpoczynać tej dyskusji od początku, ale będzie to kontynuacja dyskusji na temat rozwiązania problemów regionu Puszczy Białowieskiej.
Nie wiem, czy panowie by się zgodzili z takim wnioskiem, bo pora już kończyć naszą dzisiejszą debatę, ale w Puszczy Białowieskiej rozwiązano Związek Sowiecki. To może pora na to, żeby zawrzeć układ dla Puszczy Białowieskiej, który by tworzył taki pakt ludzi popierających utrzymanie tego terenu, czyli ochronę tego terenu i zapewniający pieniądze, by ten region się rozwijał. Bo jeśli nie będzie ludzi, no to nie przyjadą turyści, nie zapoznają się z tą piękną przyrodą. Stracimy PR-owskie jakby oddziaływanie. Będziemy już terenem, który gdzieś tam ulegnie zapomnieniu, tak jak nie pamiętamy już o Puszczy Lackiej, bo wszystkie zostały w międzyczasie wycięte.
Ma pan rację, bo my dyskutujemy w takim gronie tylko tutaj w redakcji Białystu. Ja proponuję nawet u mnie przyjechać do mnie, do mieszkania, usiąść i zacząć myśleć wspólnie środowiska ekologiczne, profesorów, leśników, rolników, mieszkańców, jak zrobić, utworzyć miejsce pracy, abyśmy wszyscy, zaczynając od ekologów, po rolników, po leśników, mogli utrzymać nasze rodziny. I aby nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać za granicę.
Chronimy puszczę dla ludzi, a nie przed ludźmi.
Taka dyskusja trwa od kilku miesięcy w ramach programu unijnego Platforma Współpracy dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Puszczy Białowieskiej. Będziemy na ten temat
dyskutować. Pierwszy raz, panie starosto, słyszę zaproszenie, skorzystam.
I na podsumowanie, najmłodszy uczestnik naszej debaty, Mateusz Gutowski, mieszkaniec.
Ja postaram się krótko. Przede wszystkim nie powinniśmy zapominać, że ten konflikt wokół Puszczy Białowieskiej nie trwa od 3 czy 4 lat, tylko od 96 roku, więc obwinianie jednego rządu za tą sytuację, która teraz jest niesprawiedliwe. Sprawa druga. Musimy mówić o rzeczach realnych. Dla mnie, z całym szacunkiem do pana Mikołaja, ale rzeczą nierealną jest pozyskanie teraz 300 tysięcy metrów sześciennych drewna, bo albo po jednym dniu minister środowiska musiałby się z tego wycofać, niezależnie z jakiej partii by był, czy to było SLD, PiS, Platforma, to nie ma znaczenia, albo musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej i tyle. Nikt chyba się na to nie porywa. Więc rozmawiajmy o rzeczach realnych. Ważne jest określenie strategii tego, co my chcemy rozwijać. Moim zdaniem i myślę, że w większości z państwa jest to rozwijanie usług i turystyki. Nie wrócą już czasy z przeszłości.
No, musiałbym tutaj wprowadzić wątek następny. Czy budować na Polanie Białowieskiej hotele po to, żeby ludzie przyjeżdżali do spa do Białowieży, czy budować na zewnątrz Polany Białowieskiej, czyli w okolicy Puszczy Białowieskiej, po to, żeby ludzie wjechali do środka, by obejrzeć puszczę, przyjrzeć się ludziom, którzy tam mieszkają.
Na pewno ważny jest rozwój również miejscowości wokół Puszczy Białowieskiej. Ale wtedy to zwiększy bogactwo całego powiatu.
Ale my doprowadziliśmy do tego, że zbudowaliśmy ogromne hotele w środku Polany Białowieskiej i tam coraz więcej osób przyjeżdża tylko po to, żeby poleżeć na łóżku i żeby masaż
przeprowadzić. A to już mówimy o ilości atrakcji, o rozniesieniu ruchu turystycznego na innej miejscowości. Oczywiście, że tak. Choć z tym, że przyjeżdża coraz więcej turystów, to bym nie powiedział, bo jest ich coraz jednak mniej.
Biznes kieruje się przede wszystkim rachunkiem ekonomicznym. I to, gdzie biznesmen lokalizuje swoją inwestycję, wynika z jego przemyśleń i wynika
Panie
z jego...
Panie starosto, apelowałem do tego, żebyśmy zawarli układ, który konstytuowałby Republikę Białowieską, gdzie inwestować można by było w określony sposób. I na utrzymanie tej Republiki Białowieskiej musiałyby się znaleźć polskie, europejskie, światowe pieniądze. Skoro jest to wzorzec jak metr w Sewr pod Paryżem, to za utrzymanie wzorca trzeba płacić. Czy można by takim wnioskiem naszą debatę zakończyć?
Twórzmy centrum naukowo-dydaktyczne na cały świat w Puszczy Białowieskiej.
To już się tworzy.
Dziękuję bardzo. W naszej dzisiejszej debacie wzięli udział profesor Marek Konarzewski z Uniwersytetu w Białymstoku, poseł SLD Eugeniusz Czykwin, mieszkaniec Białowieży reprezentujący Platformę Obywatelską Mateusz Gutowski, Dariusz Piątkowski z Prawa i Sprawiedliwości, Mikołaj Janowski z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Włodzimierz Pietroczuk, starosta hajnowski i pan Marek Masłowski, wicedyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Dziękuję państwu za uwagę. Do usłyszenia. Lech Pilarski.
Debata w Polskim Radiu Białystok.